Otwieramy list do Rzymian. Kontynuujemy rozważanie takie systematyczne Pisma Świętego i zachęcam, żeby każdy z nas to robił, aby czytać całą Biblię od deski do deski. Dlatego, że zrozumienie Nowego Testamentu też jest zależne od zrozumienia Starego Testamentu. Między innymi tam też jest mnóstwo rzeczy ukrytych o Chrystusie, a także o Bogu i o Jego charakterze. I w 6 rozdziale tu zaczynamy od 15 wersetu. Zakończyliśmy wcześniej na 14 wersecie. Chcę przypomnieć, że Ewangelia, którą głosił apostoł Paweł, była Ewangelią, czyli dobrą nowiną też o sprawiedliwości, że w niej objawia się sprawiedliwość Boża, w Ewangelii. I Bóg daje taką dobrą nowinę dla ludzi, że mogą zacząć żyć sprawiedliwym życiem. I stąd jest też takie przekonanie, które tu Paweł wyraża w tym liście, że gdy ktoś nie żyje sprawiedliwie, czyli zgodnie z Bożym prawem, zgodnie z wolą Bożą, to męczy się ten człowiek i nie ma odpocznienia w życiu, nie ma pokoju, chociaż świat próbuje jakoś tam sobie wytworzyć ten pokój, czy jakieś narkotyki, używki, czy jakaś muzyka, czy jakieś dziwne inne tam zabiegi, masaże i wiele innych głupot tutaj, które z punktu widzenia otrzymania pokoju są niemożliwe, bo świat nie może dać takiego pokoju, jaki daje Bóg. I też myślę, że wielu ludzi męczy to, że nie byli dobrymi ojcami, czy matkami, czy dobrymi pracownikami. To tak się wydaje tylko, że tak jak w Polsce poniżanie zwierzchności jest modne i zwalanie wszystko na różnych kierowników i na innych tam ludzi, którzy mają władzę, a wybielanie siebie, że to jest tak fajnie, że byle jak pracować i tak dalej, ale to właśnie jest brak sprawiedliwości, to jest brak postępowania, które się Bogu podoba. Biblia mówi do wierzących, że mają tak pracować, jakby służyli samemu Jezusowi. Czyli w miejscu pracy, gdzie jesteśmy, mamy wykonywać służbę tak, jakbyśmy to wykonywali dla Jezusa. I jak wykonywać służbę dla Boga, to widzimy w Starym Testamencie bardzo wyraźnie. To można się wystraszyć nawet, dlatego że jak ktoś robił coś, co do niego nie należało, przy przybytku na przykład Mojżesza, to ponosił śmierć i sam Bóg karał go. Jeżeli był złożony ogień, nie ten, który Bóg chciał, to ludzie ci zostali spaleni ogniem. I Biblia w Nowym Testamencie mówi też, że przypomina nam, że Bóg jest ogniem trawiącym i wiele jest porównań, że o ile tam w Starym Przymierzu widać srogość Boga i Jego gniew na nieprawość, tak tym bardziej w Nowym Przymierzu jest to widoczne. Czyli to w ogóle się nie zgadza z takimi głupotami, które współcześnie się opowiada o Bogu, który jest miłością w Nowym Testamencie. W Starym Testamencie Bóg sądu i Jezus teraz taki miłosierny i tak dalej. Każdego toleruje, przyjmuje, po plecach klepie i mówi: dalej ciągnij, bracie, w tym swoim grzechu nic złego się nie dzieje. To nie jest wizja Boga Biblii, trzeba zaznaczyć. I teraz będziemy czytać taki fragment tutaj listu do Rzymian, który daje apetyt na sprawiedliwe życie. Przynajmniej jak ja czytam to, to mi jest zachęta do tego, żeby prowadzić życie sprawiedliwe i żeby się uświęcać. To znaczy, żeby było więcej miejsca w naszym życiu dla Boga. Nie wiem czemu w naszym przykładzie tu brytyjskim, mówię naszym, bo najczęściej z niego korzystamy, wprowadzono słowo poświęcenie, które może wywoływać jakieś zamieszanie. Słowo uświęcenie, właśnie tym bardziej, że to słowo, które występuje w liście do Hebrajczyków, dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana, to słowo, które tam przetłumaczone jako uświęcenie, z tym samym słowem, które tutaj w 22 wersecie zostało nazwane poświęceniu. poświęcony, można nie zrozumieć, co to znaczy poświęcony. Tym bardziej, że mamy pewną tradycję. Żyjemy w kraju, gdzie mówiono, że mówi się, że poświęcono jakiś lokal. To się rozumie, że przyszedł ksiądz z kropidłem, wyczytał jakieś formułki po prostu i pokropił i jest poświęcone. Tak? I teraz... I my mamy pożytek w poświęceniu, no to nie wiem, kropidła szukać, czy czego, nie wiem, co tu można rozumieć. Natomiast uświęcenie wyraźnie wskazuje na oddzielenie dla Boga. Oddzielony od czegoś, co złe, co jest wrogie Bogu i oddzielony dla Boga. Święty to nie ten, który nic nie robi, leży pod progiem i na niego wylewają pomyje i on jeszcze za to dziękuje, tylko jest ten, który coś robi właśnie. Jest użyteczny dla Boga, a nie bezużyteczny. Jest tym, który jest wonnością Chrystusową. Tak? I Jezus mówił, że jego dzieci, jego lud to ma być ten, który jest światłością, który przez uczynki swoje świeci dla innych. To znaczy, że ma być przykładem w pracy, przykładem w rodzinie, przykładem jako jakiegoś obywatela, jakiegoś państwa i tak dalej. Ma być wzorem do naśladowania. Jego uczynki, jego postępki mają być wzorem. I to jest właśnie związane z uświęceniem, że coraz więcej dziedzin naszego życia jest poddanych Bogu i zaczynamy świecić Bożą chwałą po prostu, że Boża chwała dotyka różnych dziedzin naszego życia. Jest tragedią zamykanie się na różne dziedziny życia. To jest tragedia, mówię wam. Znałem ludzi, jak my tu zaczynaliśmy pracę w Olecku, to nie chcieli, żeby uświęcenie dotykało ich rodzin. Owszem, każdy chciał, żeby żona się nawróciła, żeby dzieci się nawróciły, ale brakowało uświęcenia, czyli oddzielenia dla rodziny, żeby troszczyć się o rodzinę. Co rozumiemy przez to? Nasze dzieci mają jakiś swój świat, mają swoje problemy w szkole i tak dalej. Trzeba im pomagać w tym. Trzeba, ja myślę, że dla wierzącego jest nie do pomyślenia, że wierzący ojciec czy matka i dzieciak nie ma pracy domowej odrobionej. To jest grzech ich rodziców po prostu. Nie tylko, że dziecka, ale to jest grzech i zaniedbanie rodziców. Bo można to niedbalstwo przezwyciężyć tutaj. To nie jest nie do zrobienia po prostu. Można zapytać znajomych i tak dalej, jak samemu się nie umie i pomóc w tym, że i dopilnować przede wszystkim, tak? Teraz Pismo mówi, że dzieci mają być wychowywane w karności dla Pana, a karność to jeżeli jakaś kara była na miesiąc, to ma być na miesiąc, a nie po tygodniu miłosierdzie jakieś okazane przez głupotę. Mąż i żona mają tak samo traktować dzieci, a nie, że ktoś wyróżnia. Dzieci nie mogą być wyróżniane, że jeden jest mądry, Jasiu to mądry, a Józek to głupek. I po prostu całe życie tacy rodzice mogą tak traktować. I jeden lepszy, drugi gorszy. Ten to dwie lewe ręce ma, ten nie wiem, dwie prawe czy jak, ale że już nie wiadomo co. I to jest po prostu tragedia. Tak nie może być. Takie coś i później wzięcie, wykonywanie tego i później zapraszanie ludzi na modlitwę czy do zboru takich dzieci jest koszmarem po prostu. Dzieciak ma pretensje do rodzica, ma mu za złe. Dzieci też widzą nasze życie, jeżeli jest ono obłudne, jeżeli nie brakuje w nim Chrystusa na co dzień, no to one to widzą i wyciągają z tego wnioski. Dlatego potrzeba uświęcenia w rodzinie. I to kosztuje. Człowiek, który nie zmywał naczyń, ma wreszcie pozmywać. Kto nie przypilnował pracy domowej u dziecka, ma przypilnować i tak dalej. Tak? I to są bardzo ciekawe sytuacje. Okazuje się, że gdy my je robimy, to mamy więcej zbudowania niż szukania dziwactw. Kiedyś szukano dziwactw w nagraniach, które przemycano, albo w książkach jakichś, czy w konferencjach jakichś odlotowców po prostu. Współcześnie to tylko włączysz komputer, internet, kto ma to może tam naoglądać się, biegających na czworaka, wijących się w ogniu jakimś rzekomym, który ich pali i tak dalej. Jakieś cuda niedziwe, że się dzieją, różne głupoty, które Biblia nie obiecuje, właśnie gruszki na wierzbie, że ogłaszają i można tym się zajmować. Można tym się nasiąkać, ale czy to na tym polega chrześcijaństwo? Nie na tym polega właśnie. I tu Paweł przedstawia to i to jest bardzo mocno zaakcentowane przez apostoła Pawła w tych fragmentach, które teraz będziemy czytać. I zaczynamy od 15 wersetu w 6 rozdziale. Cóż wtedy, czy mamy grzeszyć, dlatego że nie jesteśmy pod zakonem, czyli pod prawem, lecz pod łaską? Paweł mówi, przenigdy. Czyż nie wiecie, że jeśli się oddajecie jako słudzy w posłuszeństwo, stajecie się sługami tego, komu jesteście posłuszni, czy to grzechu ku śmierci, czy też posłuszeństwa ku sprawiedliwości. Popatrzmy, to jest taka pierwsza zachęta dla nas. Zostaliśmy usprawiedliwieni. Bóg przypisał nam sprawiedliwość Chrystusa w momencie nawrócenia i uwierzenia w ofiarę Jezusa, że na Nim została wymierzona kara, która mi się sprawiedliwie należała. Ale dalej, moje posłuszeństwo Bogu prowadzi ku sprawiedliwości, żebym wzrastał ku sprawiedliwości. I to jest już w pewnym rodzaju, można powiedzieć, taki pokarm stały zaczyna się już teraz. To nie jest tylko mleczko, że przyjąłem usprawiedliwienie i jest wszystko załatwione, ale teraz ja chcę być posłuszny Bogu i w ten sposób idę ku sprawiedliwości. Czyli idę ku temu, co się podoba Bogu, który mnie odkupił, Bogu, który mnie ukochał i dał dowód swojej miłości, dając swojego Syna na krzyż za moje grzechy i za moje nieprawości. I teraz to jest 16 werset, jest bardzo otrzeźwiający. Jeżeli ktoś będzie posłuszny grzechowi, znowu staje się sługą grzechu. Czyli jeżeli jest nieposłuszny Bogu, to właśnie wchodzi znowu pod panowanie grzechu. Grzech zaczyna nad nim dominować i teraz sama próba pokonania grzechu będzie tragiczną walką. Jeżeli wcześniej człowiek się nie upamięta w tym, że zbuntował się znowu przeciwko Bogu po prostu. Bunt musi być ujarzmiony, bunt musi być zdemaskowany i porzucony. I teraz 17 werset mówi, lecz Bogu niech będą dzięki, że wy, którzy byliście sługami grzechu, przyjęliście ze szczerego serca zarys tej nauki, której zostaliście przekazani. To, co u nas przetłumaczono jako zarys nauki, to jest też wzorzec, wzór nauki. Tutaj można w oryginale Biblii znaleźć takie synonimy. I to jest więcej niż zarys. Zarys to można powiedzieć, że tylko szkic, tak? A tutaj chodzi o coś innego. Chodzi o zdrową naukę Bożą. I ci ludzie, do których apostoł pisze, oni przyjęli Słowo Boże, oni przyjęli naukę Bożą. Dla upewnienia Paweł jeszcze pisze do Rzymian, wykłada te rzeczy po kolei, ale on wie, że ci ludzie tam w Rzymie, wierzący, przyjęli zdrową naukę. Zdrowa nauka jest ważna. My żyjemy w czasach, gdzie się mówi, że nauka nie jest ważna, doktryny nie są ważne. Są ważne. Ważne, jak ty rozumiesz Boga. Ważne, że Bóg jest w trzech osobach. To jest ważne. To wszystko jest ważne. I ważne jest, co jest miłe Bogu w Biblii. Co jest opisane, co jest... te fundamenty, także nauki o Chrystusie, one są ważne. To wszystko jest ważne i ono musi być w nas żywe. I dalej czytamy, a uwolnieni od grzechu staliście się sługami sprawiedliwości. Zwróćmy uwagę, jak często się pojawia słowo sprawiedliwość tutaj. Jest niesamowite. Jestem sługą sprawiedliwości. Musimy zrozumieć to. To jest odpowiedzialność dla nas w naszym życiu. To znaczy, że jeżeli się krzywdzi w pracy kogoś, ja mogę przez to wycierpieć, ale ja powinienem wstawić się za człowiekiem, że jest niesprawiedliwe. Może wylecę z pracy przez to. No i chwała Bogu, można powiedzieć. Ale byłem sługą sprawiedliwości, a nie obłudy czy niegodziwości. Nie jestem sługą niegodziwości. Nie chcę taki być. Chcę służyć temu, co sprawiedliwe. Tak? I to Bóg wyraźnie pokazuje, co jest sprawiedliwe. Nasze sumienie też o tym mówi, co jest sprawiedliwe. I teraz 19 werset. Po ludzku mówię przez wzgląd na słabość waszego ciała. Chodzi o cielesną naturę. Nie chodzi o, że ciało fizyczne jest słabe. Tu jest użyte takie słowo, które odnosi się do cielesnej natury. Człowieka po prostu. Człowiek tak sam z siebie jest niczym. Nie może ani kochać dobrze, ani być wierny, ani wykonywać różnych rzeczy. To jest taka myśl bardzo ważna, którą Paweł tu niejednokrotnie już w tym liście wyraża. Człowiek jest zależny od Boga. Jeżeli Duch Boży dotyka nas, później będziemy czytać ten 8 rozdział, tam jest mowa o życiu w Duchu Świętym właśnie, o roli Ducha Świętego w życiu człowieka wierzącego, bo bez Ducha Świętego nic nie zrobimy i nowe życie ma opanowywać nas, nowe życie od Boga, to jest nasza nadzieja, a nie, że nie byłem jeszcze taki zły wcale i jakoś tam dam radę, wysilę się i pójdzie okej. Nie, to nieprawda. To jest źle. Takie myślenie jest, prowadzi do zguby po prostu i do rozczarowania. I mówi dalej w 19 wersecie: jak bowiem oddawaliście członki wasze na służbę nieczystości i nieprawości ku popełnianiu nieprawości, i to jest prawda o każdym człowieku, który nie nawrócił się do Boga. On służy nieczystości, służy nieprawości ku popełnianiu nieprawości i pomaga jeszcze innym i wspiera innych, którzy tak czynią. Teraz trzeba się zastanowić, czy my przyjęliśmy Jezusa, może tak też żyjemy i służymy nieczystości, i służymy nieprawości i pochwalamy tych, którzy tak czynią. Trzeba się zastanowić. Jeżeli tak, to gniew Boży przeciwko tobie się objawia, Biblia mówi. Przeciwko wszystkim ludziom, którzy tłumią prawdę, i tam nie ma znaczenia, czy przyjął Jezusa, czy nie przyjął, przeciwko takim ludziom jest gniew Boży. Wierzący to może chorować na jakieś straszne choroby, z których nie umieją go wyleczyć, może także mieć różne niepowodzenie w życiu. Straszne rzeczy mogą przyjść na człowieka wierzącego jako Boże sądy za to, że żyje w nieprawości i służy nieprawości. I jest porównanie, że jak służyliśmy dla nieprawości, nieczystości, tak teraz oddawajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości ku poświęceniu. Członki wasze, czyli siebie. Tu nie chodzi o naszego ducha, żeby to była jakaś służba duchowa, której nie można zobaczyć, ale tu chodzi o praktykę już, tak? Moje ręce mają pomóc w czymś, moje oczy, mój umysł ma pomóc właśnie czy moim dzieciom, czy jakimś ludziom, i ja mam służyć Bogu. To ma służyć Bogu. I jest porównanie, tak jak oddawaliście nieprawości. Warto pomyśleć w życiu, co robiłeś. Ludzie robią dziwaczne rzeczy, poświęcają kupę pieniędzy dla jakiegoś celu, tak? Głupiego. Ktoś jedzie na koncert, w ogóle tam wszystkie pieniądze oddaje, jakiś tam przyjechał Mick Jagger czy ktoś i jedzie po prostu, słuchajcie, załatwia w pracy wolne, dają mu po wielkim boju, gotuje tam na parę dni dla dzieci, inne robi, jedzie, pojechał, no. Wydał, nie wiem, 200 zł na koncert czy 500, bo bliżej chciał być, jeszcze dostał autograf i w ogóle jedno wraca i po nocach niedospany i w ogóle tam różne rzeczy niedojedzone, niedopite coś, ale był, osiągnął po prostu. Później się okazuje, jest jakaś konferencja chrześcijańska, to ma jak słoń, takie nogi jeszcze przyrośnięte do ziemi, nie wie co w ogóle zrobić, my tu pracuje, nie ma wolnego w ogóle i tak dalej, ale na koncert to wziął wolne jakoś, dla Boga nie ma wolnego. I to bardzo ciekawa sytuacja jest tutaj, to jest porównanie naszej gorliwości. Jaka twoja gorliwość? Co więcej, może się nie chcieć Biblii czytać, się modlić, czy przyjść do zboru na jakieś zgromadzenie, czy w ogóle jakaś praca do wykonania dla Boga jest. Nawet masz to w sumieniu i interesujesz się tym, ale jakoś tak odkładasz ją i okazuje się, że to pokazuje, jakie są nasze priorytety. Że wtedy może pieniądz jest naszym Bogiem, może jakaś wygoda, szczęście, czy coś innego, ale nie Bóg Biblii. Wtedy staje się już naszym Bogiem. I to porównanie, warto sobie przypomnieć. To porównanie odwołuje się z 19 wersetu do naszego wcześniejszego życia. Nie możemy tak sobie zapomnieć, ja nie pamiętam, jakaś amnezja mnie ogarnęła teraz. Już wolę taki być nieświadomy i tak sobie, żeby mnie nic nie potępiało i takim być ślimakiem jakimś po prostu do niczego się nie nadającym. Sorry, nie. To wstyd będzie. Nawet Paweł chce tu nas wywstydzić. Mówić, ludzie, kochani, zobaczcie tam, jak robiliście wcześniej i to było śmieciem, to było nieczystość, a teraz dla Boga, sprawiedliwego, świętego, to co się dzieje z wami, tak? Czyli tak teraz oddawajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości ku uświęceniu, a nie poświęceniu. to powinno pisać. Tak w oryginale jest słowo to samo, uświęcenie użyte. Czyli służba na służbę sprawiedliwości, gdy służymy sprawiedliwości Bożej, to się to rozwija ku naszemu uświęceniu. Tak? Ciekawa sprawa. I uświęcenie kosztuje właśnie. Tak jak w tym świecie człowiek musiał zaryzykować, czy szef mu da wolne, czy coś tam i iść próbować kogoś na zamianę szukać. Zobaczcie, ile to trzeba zachodu. Gdzieś tam trzeba coś robić, to trzeba było wieczorem gotować obiad, a jak kiedyś znałem takich wierzących, składających słoiki na zimę, to oni składali po nocach, a z rana szliśmy na miasto i ewangelizowaliśmy, a oni już, ja mówię, to co, słoiki, pewnie jutro nie przyjdziecie. Nie, mówię, słoiki już w nocy poskładane. No tak, i ludzie nie dospali i dodatkowo robili coś takiego. No to jest bardzo ciekawe, zobaczyć wzrost. My musimy widzieć postępy. Paweł pisał do Tymoteusza, żeby ludzie u ciebie widzieli postępy. A co to za postępy, jak człowiek się zafiksował i dalej ani rusz? Robi tylko to, co mu wygodne. Ktoś powiedział, że nie ma uświęcenia, jeżeli robisz tylko to, co wygodne. To nie jest wzrost w uświęceniu. To, co wygodne robisz, co łatwo zrobić, to żadne tam poświęcenie czy uświęcenie. 20 werset. Gdy bowiem byliście sługami grzechu, byliście dalece od sprawiedliwości. Popatrzcie, znowu użyte słowo sprawiedliwość. To nasza tragedia, to jest tragedia człowieka, który jest daleki od sprawiedliwości i nawet sobie z tego sprawy nie zdaje. Pociesza się, że jest lepszy niż tam inny jakiś łobuz i sobie tak żyje w błogiej nieświadomości. Paweł mówi, że on żyje śpiąc. I wtedy dzień pański zaskoczy go jak złodziej w nocy. Przyjdzie niespodzianie do takich ludzi właśnie. Będzie szok. Nagle koniec się zaczyna. Tak? Przychodzi antychryst, rządy na ziemi. Nie wiadomo, co się dzieje, co to ma znaczyć. Nie tak to sobie wyobrażaliśmy. Tak? Ludzie sobie pomyślą. I to jest tragedia, być daleko od sprawiedliwości. Gdy jest się sługą grzechu. I 21. Jaki więc mieliście wtedy pożytek? Taki, którego się teraz wstydzicie. Mam nadzieję, że tak jest, że się wstydzimy. Bo niektórzy myślą, ty widzisz, już nie możesz robić takich rzeczy, a ja robię jakieś bezbożności, a tobie nie wolno. Nie do końca, prawda, mi wolno, ale nie dam się zniewolić czemuś, tak? Nie wszystko jest pożyteczne i wiele jeszcze innych tam jest kryteriów biblijnych, które uzasadniają, dlaczego czegoś nie robię. A między innymi patrzę na koniec tego, co będzie. Tak? Jedzenie czegoś może być przyjemne. Biblia mówi, jak za dużo miodu nie można zjeść, bo patrz, żebyś się nie rozchorował. Miód jest dobry, zdrowy, fajny, ale za dużo i co? Tak samo inne rzeczy. Można przeholować, się cieszyć, że fajnie na razie jest, pije jak tak ma, pije i na razie to super jest, tylko później płaci się cenę za to, się jest niewolnikiem tego picia, tak? I to jest już tragedia. A końcem tego, pisze tu wyraźnie, jest śmierć. Straszne. I jest taka śmierć w jeziorze ognistym. Biblia zapowiada to w tych czasach, w których żyjemy. Niektórzy próbują mówić, że nie ma piekła i inne tam jakieś głupoty. Po prostu Bóg się nad wszystkimi zmiłuje, jakieś tam próbują wydobywać takie rzeczy. To jest zdumiewające, nawet w kościołach charyzmatycznych. Przywódcy takich kościołów piszą książki o tym, że tego nie ma. To nieprawda. Nauka apostolska mówi, że jest i mamy to brać pod uwagę także. 22 werset, teraz zaś wyzwoleni od grzechu, a oddani w służbę Bogu. Macie pożytek w poświęceniu, czyli w uświęceniu, a za cel żywot wieczny. Tak? Czyli to bardzo ciekawe. To jest jeden z wielu fragmentów Biblii, który mówi, że jeszcze nie jesteśmy w wieczności. Nie jesteśmy jeszcze w takim super bezpiecznym położeniu. Chociaż jesteśmy na drodze zbawienia i to potwierdza to, co mówi Nowy Testament, ten fragment, że oni traktowali, ci pierwsi chrześcijanie, chrześcijaństwo traktowali jako drogę. Jestem na dobrej drodze, a czasami może już nie jestem na dobrej drodze, trzeba to skorygować, ale cel przede mną, żywot wieczny, czyli już jestem zbawiony i będę jeszcze zbawiony, się okazuje. Tak to jest według Biblii. Takie można powiedzieć paradoksy. Są nawet tu greckie słowa, które jeśli chodzi o żywot wieczny i te sprawy, to są różne słowa, które określają na przykład zbawienie. Czyli mamy pożytek w uświęceniu. To jest następne. To jest związane ze sprawiedliwością, ze sprawiedliwym życiem. I pobożność. W innym miejscu Paweł do Tymoteusza pisze, do wszystkiego jest przydatna. Tak? Ćwiczenie cielesne, które może robić wrażenie na ludziach, ktoś tam stracił brzuch albo coś tam i fajnie wygląda, ma ładną sylwetkę, ale jest większy pożytek jeszcze z pobożności, życia według Boga, tak? I z uświęcenia. To jest pożytek, się okazuje, warto to odkryć. To nie jest coś jako udręka tylko dla nas, chociaż kosztuje już, trzeba powiedzieć, uświęcenie ma cenę, ale jest później człowiek odkrywa, że jest pożytek. I jeszcze bardziej widzi cel, życie wieczne przed sobą. To jest ciekawe też, że tutaj tak napisane zostało. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, 23 werset, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. I widzimy, że ten żywot wieczny trzeba utrzymać. Trzeba utrzymać się na drodze Bożej. Czytamy dalej 7 rozdział. On wiąże się z tym, co tutaj było. To nie jest jakaś oddzielna myśl. Czyż nie wiecie, bracia, mówię przecież do tych, którzy zakon znają, czyli prawo znają, że prawo panuje nad człowiekiem, dopóki on żyje, albowiem zamężna kobieta za życie męża jest z nim związana prawem, ale gdy mąż umrze, wolna jest od związku prawnego z mężem. A zatem jeśli za życia męża przystanie do innego mężczyzny, będzie nazwana cudzołożnicą. Jeśli by jednak, to bardzo ciekawe, co tu pisze, tak a propos, do naszych czasów też, to podobne mówił Pan Jezus. I nie odnosił tego w ogóle do zakonu mojżeszowego, do prawa mojżeszowego, tylko mówił, że każdy, kto opuszcza żonę i poślubie inną, cudzołoży. Warto to sobie przypomnieć. Jeśli by jednak mąż zmarł, wolna jest od przepisów prawa i nie jest cudzołożnicą, gdy zostanie żoną drugiego męża. Przeto, bracia moi, i wy umarliście dla zakonu przez ciało Chrystusowe, by należeć do innego, do tego, który został wzbudzony z martwych, abyśmy owoc wydawali dla Boga. Ciekawe, tutaj w tym 4 wersecie to chodzi o ciało Jezusa, o ciało Chrystusa, czyli namaszczonego, pomazańca. Po prostu przez ciało Jezusa Chrystusa umarliśmy dla prawa, tak? Tutaj jest napisane, by należeć do innego, czyli do wskrzeszonego, do Jezusa, który powstał z martwych. Tu wyraźnie pisze, do tego, który został wzbudzony z martwych, czyli do Jezusa Chrystusa z martwych, wzbudzonego, który z martwych stał, z martwych stałego, abyśmy owoc wydawali dla Boga. Czyli aby życie nasze było owocne, my musimy skupiać się na tym, żeby utożsamiać się z Jezusem, który powstał z martwych. I o tym był w 6 rozdziale była mowa, że to zależy od tego, na ile wydajemy się na śmierć i upodabniamy się do Jezusa, który był w śmierci. Na tyle będziemy wzrastać w podobieństwo tego, który powstał z martwych. I znowu tutaj jest mowa o uświęceniu, o tym, że człowiek ma zrozumieć różne rzeczy, ma poddawać się Bogu, szukać Jego woli, poddawać się Jego woli w swoim życiu. I to jest bardzo ciekawa sprawa, bo człowiek ma jakąś własną ambicję. Pytanie, co jest ważniejsze dla ciebie? Czy ambicja, czy po prostu wola Boża? Co jest ważniejsze? Tak? Ja jako nauczyciel rozumiem to. Ja chcę robić dobre wykłady, ale Bóg mnie uczy, żebym robił wykłady, które będą użyteczne. Rozumiecie? Żeby nawet robił śmieszne tłumaczenia różnych rzeczy, śmiesznie i wyglądał na głupka, ale jak ja czegoś nauczę tych ludzi, to będzie większy pożytek, niż zrobię piękny wykład, którego nikt nie zrozumie. Rozumiecie? I to jest właśnie umieranie dla siebie. Nie ja, ale wola Boża, żeby jej zajaśniała, tak? To jest bardzo ciekawa, to jest historia tutaj z tym. Tak samo też, gdy robimy jakieś proste czynności, jako pastorzy, czy tam mogę drzewo rąbać. Czemu ja nie mogę? Mogę. Mogę różne inne rzeczy robić, bo znam takich pastorów, że kible czyszczą w zborze też co jakiś czas. Zach Punem uczestniczy w takich sprzątaniach co jakiś czas. To jest normalne, można powiedzieć, bo ten usługujący, którego Bóg uznaje, to powinien być sługą, a nie noszony na złotym krześle po prostu, jakoś tam na tronie, siedzący, mający służby i tylko kiwający palcem, kto gdzie ma latać po prostu. Tak, tak uczył Jezus i tak uczy Boże Słowo. Tak. I teraz piąty werset tutaj w siódmym rozdziale. Albowiem gdy byliśmy w ciele, chodzi o cielesne życie. Człowiek, który nie zna Chrystusa, nie oddał mu swego życia, jest cielesnym człowiekiem po prostu. I tutaj jest napisane o takim człowieku, że grzeszne namiętności rozbudzone przez zakon, czyli przez prawo, były czynne w członkach naszych, aby rodzić owoce śmierci. Tutaj bardzo ciekawe, jak on mówi, Paweł, wasze, nasze, wasze to dotyczy wszystkich ludzi praktycznie, głównie pogan, a nasze to dotyczy Żydów, trzeba zrozumieć. U Żydów zupełnie inaczej wychodzi. Zobaczcie, to jak czytamy Stary Przymierze, Stary Testament, ja wczoraj posłuchałem trochę, tam takie były wykłady, gdzie ludzie czytali fragmenty po prostu, całe fragmenty. To można się wystraszyć po prostu. Naprawdę. Można się wystraszyć, żeby nie grzeszyć. No po prostu no, dotknął archi trupem, padł tam, ogień nie taki dał, spalony ogniem. Tam jak ktoś kwasu na święta Paschy nie wytępił w domu, to Bóg mówi, że wytraci go spośród tego pokolenia. Sobie wyobrażacie? Wytraci. Józef umarł za dwa dni na przykład. Czy jakiś tam Moszek, czy jak ktoś, Mosiek, czy ktoś taki. I może z całą rodziną nawet trupem padli. No. I my sobie to czytamy i jeżeli to wtedy dopiero się dowiadujemy, a Żydzi mają to czytane w synagogach cały czas. Oni Torę całą czytają systematycznie, później przewijają, to nawet jest święto przewijania Tory i od początku czytają. I ktoś, kto był mały, to od dziecka to wszystko czytał i było to wykładane, jakby nie zrozumiał, że trupem, to mówi, ten co czyta, mówi naprawdę trupem padli. I myśli, oho, to dopiero historia. No i to jest właśnie przewaga Żydów, że oni mieli świadomość, jaki jest Bóg, co to znaczy świętość Boga, co to znaczy sprawiedliwość. Popatrzcie, tam było o tych odważnikach, że nie możesz mieć większego, cięższego, lżejszego. Na obu pisze 2 kg. Tak? Tam inne mieli miary, ale powiedzmy, że pisze i te 2 kg, to ja wiem, 1,5 jest, albo może 3 kg, to jeszcze trzeci jest taki, że w razie czego, jakby na moją korzyść, to tak byśmy sobie ważyli. To nazywał Bóg obrzydliwością. Mówi nawet, że nawet ubogiego nie popieraj w sądzie w niesłusznej sprawie. A czasami się mówi taki biedny tego, ale to jest niesprawiedliwy typ. On chce kogoś złupić, bo ktoś jest bogaty i teraz chce jak taki podstępny wąż. I co mówi, to biedny, biedaka, nie wspomożecie? Nie. Bóg mówi, że będzie karał takich ludzi, co tak będą robić. To jest niesamowite. Czy jakieś rodzinne sytuacje, żeby wyróżniać w swojej rodzinie ludzi albo krewnych czy coś, to wszystko Bóg nazywa w Starym Przymierzu i to jest bardzo ostro, tak? I teraz, czyli u Żydów oni mieli świadomość tego prawa, co dobre, co niedobre, ale ponieważ nie mieli Ducha Świętego w sobie, nie byli ludźmi odrodzonymi, to okazuje się, że potęga grzechu, to nieszczęście, które jest u człowieka właśnie, że ma skłonność do grzechu, to ta skłonność mówi zaraz, nie wolno, to ja właśnie zrobię to. To nie chodzi, że prawo jest złe. Ale chodzi o to, Paweł to dalej tłumaczy, że ta skłonność, ta upadłość człowieka jest tak obrzydliwa, że on mówi, na przekór zrobi. Ja myślę, że Polak to tym bardziej zrobi. Jak tam zakaz przechodzenia gdzieś, to akurat przejdzie gdzieś. Że chyba tak. Bo czemu? Bo zakazy są po to, żeby je łamać, tak? Ale tu pisze, że w 5 wersecie, aby rodzić owoce śmierci. Czyli jeszcze bardziej człowiek staje się upadły po tym. I szósty werset mówi, lecz teraz zostaliście uwolnieni od prawa, ja wolę to słowo niż zakonu, od prawa, chodzi od prawa mojżeszowego, gdy umarli, zaraz, zostaliśmy, przepraszam, źle przeczytałem, tak, chodzi o Żydów, Żydzi zostali uwolnieni od prawa, ci, którzy należą do Chrystusa, ci, którzy uwierzyli w Mesjasza Jezusa, gdy umarliśmy temu, przez co byliśmy opanowani, to jest słowo tutaj takie użyte, umarliśmy temu, przez co byliśmy opanowani, dotyczy takiego, że stało się jakby bezużyteczne dla nich to, po prostu. Już nie ma takiej mocy nad nimi, tak iż służymy w nowości ducha, a nie według przestarzałej litery. Czyli bardziej skupiają się na prowadzeniu przez Ducha Świętego, o którym dalej Paweł jeszcze będzie nauczał w 8 rozdziale, i duchowe zrozumienie różnych przepisów, po co one były, po co jest to, po co tamto, i jest nowa natura w człowieku, od Boga dana, takim odrodzonym właśnie, która ma skłonność do dobrego już, do wybierania tego, co dobre w Bożych oczach. Cóż więc powiemy, siódmy werset mówi, że zakon to grzech, czyli że prawo to grzech, przenigdy. Zobaczcie, jak apostoł mówi. Czasami się słyszy, że prawo to złe było, tam nie rób tego, nie rób tamtej, to wszystko jest złe. Nie, to zły jest grzech, który jest w człowieku. Ta grzeszna natura jest zła, a nie prawo jest złe. Przecież nie poznałbym grzechu, gdyby nie prawo. Wszak i uporządliwości nie wiedziałbym, gdyby prawo nie mówiło nie pożądaj. Tak? Jest to, znamy? Gdzie? W 10 przykazaniach, tak? Zgadza się? I żona tam jest wymieniona razem z innymi rzeczami. Trzeba to było. Lecz grzech przez przykazanie otrzymał bodziec i wzbudził we mnie wszelką pożądliwość, bo bez prawa grzech jest martwy. I ja żyłem niegdyś bez prawa, lecz gdy przyszło przykazanie, grzech ożył, a ja umarłem i okazało się, że to przykazanie, które miało mi być ku żywotowi, było ku śmierci. Albowiem grzech, otrzymawszy podniete przez przykazanie, zwiódł mnie i przez nie mnie zabił. Tak więc zakon jest święty i przykazanie jest święte i sprawiedliwe i dobre. Idziemy, tu nie ma jakiegoś rozdwojenia u Pawła. To, ten zakon, to prawo Boże jest święte, przykazanie jest święte i sprawiedliwe i jest dobre. Czy zatem to, co dobre, stało się dla mnie śmiercią? Przenigdy. To jest złe myślenie. To właśnie grzech, żeby się okazać grzechem, posłużył się rzeczą dobrą, by spowodować moją śmierć, aby grzech przez przykazanie okazał ogrom swojej grzeszności. Ja myślę, że bardzo klarownie tutaj samo słowo za siebie mówi. W czym problem jest? W człowieku jest grzech, tego się nie da poprawić, to musi być zabite przez uwierzenie w to, co się stało na krzyżu, i później przez posłuszeństwo Bogu, posłuszeństwo Duchowi Świętemu. Nie ma innej drogi tutaj po prostu i możliwości, żeby to jakoś poprawić, ujarzmić jakoś tam i tak dalej. Nie tędy droga. Dlatego też w innych miejscach apostoł Paweł naucza, żeby karmić naszego wewnętrznego człowieka, żeby siać dla ducha właśnie i tym się zajmować, czyli nie mówię o jakiejś pasywności, się wstrzymuję od grzechu i nic nie robię. To nie jest metoda Nowego Testamentu. Metoda Nowego Testamentu to, że poświęcić się temu, co od Boga, i robić to, co od Boga. Być aktywny, a nie być pasywny. To jest właśnie aktywny dla Boga. I to też Paweł tu wyraża w tym fragmencie. I dalej czytamy. Wiemy bowiem, że zakon, czyli prawo, jest duchowe. Ja zaś jestem cielesny, zaprzedany grzechowi. Tutaj mówi Paweł o tej właśnie naturalny człowiek, jaki jest, tak? Ja chcę tylko podkreślić to, że, bo tu mamy nawet nagłówek, podwójna natura człowieka, to nie jest natchniony ten nagłówek, trzeba zaznaczyć przy okazji, że człowiek jest jedno i odpowiada za to, co robi. Kiedyś pewien wierzący chciał się wykpić w sądzie i jak sędzia zapytał, dlaczego pan porobił te różne złe rzeczy? On powiedział, to nie ja, to moja stara natura zrobiła. Sędzia pomyślał chwilę i odpowiedział, to my teraz tę starą naturę zamkniemy do więzienia na 10 lat. I właśnie jest zdziwienie, że wtedy ja razem idę z tą naturą za kratki. Ale to jest dobry przykład, Dlatego, że człowiek jest jedno. Jesteś jednym po prostu. Ty taki jesteś, ja taki jestem. I my potrzebujemy po prostu Boga. Tutaj Paweł chce nam zwrócić uwagę na to, że sami z siebie to nic nie zrobimy i tylko damy radę zrobić to, co złe. Ale jest nadzieja dla nas w Bogu, bo 25 werset mówi, gdy on tutaj jeszcze w 24 mówi: nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Czyli z tej cielesności takiej. Kto mnie wybawi z cielesności? Mówi w 25 wersecie: Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Czyli dziękuję Bogu, Bóg może wybawić przez Jezusa. Tak? I dalej Paweł będzie tę myśl kontynuował. Jak to wybawienie z cielesności, z życia cielesnego, z takiej ulegania woli ciała i zmysłów. Jak to się dokonuje dalej? Tak więc ja sam, mówi w 25 wersecie, służę umysłem prawu Bożemu, ciałem zaś prawowi, zakonowi grzechu, które trzeba nazwać jako prawo grzechu, o którym zaraz tu powiemy. Czyli Paweł tu naucza, że jest jakieś prawo grzechu. Bardzo ciekawe, przyjrzymy się trochę temu teraz, od 15 wersetu. Albowiem nie rozeznaję się w tym, co czynię, gdyż nie to czynię, co chcę, ale czego nienawidzę, to czynię. Mówi o człowieku, który właśnie boryka się z takim problemem. Jeśli to czynię, czego nie chcę, zgadzam się z tym, że prawo jest dobre. Ale wtedy czynię to już nie ja, lecz grzech, który mieszka we mnie. Wiem wtedy, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim dobro. Mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak. Popatrzmy, bardzo ciekawy werset. On wiedział o tym, mam nadzieję, że my też wiemy, że w naszej cielesności nie mieszka dobro. Jezus powiedział: jesteście źli, dajcie dobre dary swoim dzieciom, ale jesteście źli. Tak Jezus powiedział. Bóg powiedział: myśli człowieka są złe od jego dzieciństwa już, zepsute. Tak? I jednocześnie widzimy, że tutaj Paweł nie zajmuje się tylko jakimiś duchowymi rzeczami, że ja mam jakieś marzenia, że kiedyś pojadę, kiedyś coś zrobię i tak to trwa. Lata mijają, 20 lat minęły, nie pojechałem i nie zrobiłem. Nie o to chodzi, bo wykonania brak, pisze. Paweł mówi, że to ważne wykonanie będzie. No bardzo chciałem dojść na nabożeństwo, jakoś się nie udało. Po prostu może za tydzień dojdę, ale znowu się nie udało i jeszcze wiele innych rzeczy już zaplanuję, że sobie przeczytam jakąś księgę Biblii i jakoś ciągle się nie udaje, po prostu wykonania brak i to jest tragedia, jak nie ma tego wykonania. Właśnie chodzi o wykonanie, a nie chodzi o myślenie, że zrobię, ale chodzi o wykonanie głównie. I dalej 19 werset: albowiem nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, którego nie chcę, to czynię. A jeśli czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który mieszka we mnie. To jest bardzo ciekawe. Znajduję wtedy w sobie prawo, ten zakon to jest prawo. I teraz właśnie prawa, to są prawa fizyki na przykład, prawa chemii i wiele innych, prawa matematyczne są na świecie. Takie typowe prawo to prawo ciężkości o przyciąganiu rzeczy, tak? Ktoś wejdzie na dach i skoczy, to zobaczy, że jest rzeczywiście to prawo, chociaż może w nie nie wierzyć. I teraz nieważne, czy wierzy w to, czy nie wierzy, że jest takie prawo, to i tak podlega temu prawu. I wszyscy ludzie, którzy żyją bez Chrystusa, podlegają prawu grzechu. Bo popatrzcie, na czym to polega. Czyli jeszcze raz 21 werset. Znajduję wtedy w sobie prawo, że gdy chcę czynić dobrze, trzyma się mnie złe. Bo według człowieka wewnętrznego mam upodobanie w prawie Bożym, a w członkach swoich dostrzegam inne prawo, które walczy przeciwko prawu uznanemu przez mój rozum i bierze mnie w niewolę prawa grzechu, który jest w członkach moich. Tak? Nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Czyli tutaj widać, ktoś chce samego siebie poprawić i to jest właśnie taka tragedia, a nie zauważa, że to, co jest najgorsze, to jest grzech, który w nim mieszka, jego cielesność po prostu, i tego się nie da poprawić. To jest nie do poprawienia, nie zreformułujesz tego już w żaden sposób. Innymi słowy, to można takie porównanie podać. Paweł, ja tak sądzę, tak chcę też nam to powiedzieć tutaj. To nie, masz jakąś grządkę, na której nie chcesz, żeby rosły chwasty. To nie chodzi o to, że ty codziennie chodzisz i wyrywasz po jednym zieli, tam no wyrosło jedno, wyrwałeś, innego dnia 10 wyrwałeś i chodzisz i tam się patrzysz i się patrzysz, ale wiatr nasiewa coraz tu i znowu tam rośnie i teraz mamy zadanie, syzyfowa praca to się nazywa. Jak ten gość w bajce, który miał kamień na górę wepchać i tuż pod górą znowu na dół spadało. No dawaj, dalej będziemy pchać. Niektórzy mówią, no to tak trochę szybciej pchaj, trochę weź więcej mocy użyj. Co z tego? On zawsze ten kamień miał spaść i to jest te prawo, że zawsze spadnie i nie ma żadnej nadziei, że będzie inaczej. I teraz Boże wyjście dla tej sytuacji z tą grządką jest takie, że gdy my poddajemy się Chrystusowi, to zaczynamy na tej grządce coś uprawiać. Sadzimy tu marchewkę, tu ogórki, tu inne i teraz coś wyrasta i teraz to pielęgnujemy, co wyrasta i zupełnie inna praca. To jest zupełnie inna praca i żeby jeszcze ta robota nam lepiej szła, to mamy Ducha Świętego, mamy taki szlał z wodą, po prostu, że nie musimy z konewką biegać tylko i tam gdzieś z jeziora taskać 2 kilometry, i biegać zasiepany, tylko po prostu możemy sobie psikamy na całość, mamy podłączenie i tak dalej, mamy różne ciekawe rzeczy z łaski od Boga, które używamy, żeby to wszystko uprawiać i dlatego to nie jest mordęga takie życie chrześcijańskie. Tu jest fajny film z Fundacji Głos Ewangelii o Bronku, któremu wyjaśniano rzecz. On miał na takiej latarni pracować i pytano, czy przeczytał instrukcję. On w ogóle nie przeczytał, ale kłamał, że przeczytał. No i trzeba było sygnał nadać i on po schodach leciał na ostatnie piętro tej wielkiej wieży. Patrz, jak to działa teraz, dmucha, chucha, w końcu zobaczył, że jakiś dźwięk wychodzi i taki dmucha i to dzieci się śmieją, bo to jak oglądamy to z dziećmi, bo oczy mu wyłażą, na wierzch cały czerwony się robi, aż granatowy i tam jakiś buu idzie. No i on wtedy złazi po tych schodach, ale za pół godziny znowu trzeba nadać sygnał, no i znowu zasuwa na górę i buu, oczy wyłażą i mówi, to charówka normalnie niesamowita. I przyszedł ten, co przed nim pracował, raz go odwiedził i mówi, co to charówka, ale co tu się zepsuło, coś podchodzi do ściany tam na dole i wciska czerwony przycisk, on powoduje, że tam buu jest, a zielonym gasi. I ten patrzy, a aż tak, no, ale to było w instrukcji, co należy zrobić. Instrukcją dla nas też jest Słowo Boże. Dlaczego mam prowadzić takie życie, jakieś walki bezsensowne i po prostu, a Biblia mówi, ty najpierw uwierz. Na krzyżu Jezus się rozprawił ze starą naturą. Masz ufność pokładać w Chrystusie cały czas. Cały czas. Nie tylko, że tak przyszedłeś drżący do Pana, zmień moje życie, ale rzeczywiście do niczego. A teraz co, ty taki do czegoś jesteś, czy ja? Naprawdę jesteśmy do niczego. Ja wam mówię. Wystarczy parę, nie wiem, tygodni nie poczytać Biblii, się nie pomodlić. W modlitwie szczególnie chyba to widać zaraz. I najpierw sam widzi, że coś nie gra, później ludzie widzą. Paderewski był taki pianista, który powiedział, że jak on nie ćwiczy jeden dzień, to sam czuje to, że nie ćwiczył. Jak nie ćwiczy 2 czy 3 dni, to już krytycy widzą, a jak nie ćwiczy tydzień, to publiczność gwizdze. No i to jest dobre porównanie. Kiedyś to usłyszałem, które odnosi się także do chrześcijaństwa. Tak. No i dalej będziemy czytać w przyszłości o tym wspaniałym życiu w duchu, jaka rola Ducha Świętego jest dla naszego życia. Bo tu Paweł wzniósł okrzyk, kto mnie wybawi, tak? Ja nie sądzę, żeby Paweł miał tutaj takie problemy, żeby on na co dzień się tak borykał, jak niektórzy myślą, że w tym od 14 wersetu on tak tam jakieś boje toczył i tak dalej, się załamywał, że nie mógł uczynić dobre i tak dalej. Nie o to chodzi. On mówi tylko prawdę o każdym człowieku, nawet siebie zalicza do tych ludzi, że niestety mamy wybory w życiu, będziemy musieli wybierać i że jest ta grzeszność w człowieku po prostu, którą musimy przyjąć, że nawet u Pawła ona była. I on mówi, i tak samo ja jak wy mam tutaj ten problem, ale pokazuje drogę pokonania. I droga pokonania tego wcale nie jest taka banalna, jakby się wydawało, że tam ktoś na ciebie ręce położy i już to zniknie, albo jeszcze tam jakieś inne, namaśli cię czymś, olejem, nie wiadomo co zrobi i masz z głowy problem. Przeżyje. Niektórzy myślą, chrzest wodny przyjmę, to zniknie, albo chrzest w duchu przeżyje, to zniknie. Nie, nie, nie. Inna droga zupełnie, inna nauka apostolska jest o tym. Ale to będziemy już czytać dalej jeszcze. I widzimy też, ciekawe jest tu, być może jak teraz to czytamy, może zwróciliście uwagę na to, że myśli Pawła, czasami tutaj w tym liście do Rzymian szczególnie, są bardzo długie jakieś takie te myśli. To tak się nie da w jednym rozdziale. On tak tu idzie to przez kilka rozdziałów, jakaś jedna myśl. Bo on podchodzi poważnie do sprawy. Pokazuje, że sprawa jest poważna, że to nie jest wcale jakaś prościzna jakaś tam od razu. Pokazuje na sedno, gdzie jest problem, w co należy uwierzyć, czego się uchwycić i co robić, tak? I widać, że wiele środków trzeba, żeby takie życie w duchu prowadzić, żeby życie, które się podoba Bogu, prowadzić. To nie ma tak hop, się okazuje. Jest dzieło krzyża, jest moje zrozumienie, że ja tu siebie nie poprawię po drodze, że we mnie nie mieszka nic tam dobrego, tylko jedyna moja nadzieja to jest Jezus Chrystus, na którym się opieram w moim życiu, tak? I zrozumienie, że są takie pewne prawa też. Zrozumienie, są takie prawa i zaczyna we mnie działać takie, a takie prawo. Trzeba do Boga przychodzić, trzeba wtedy pokutować i teraz wiedzieć, jak pokutować jeszcze tutaj z różnych rzeczy. Powstańmy, uwielbimy Boga za to, co On tu nam dał dzisiaj.